Jak ostatnio rozważaliśmy temat przyjścia Pana Jezusa na ziemię i obiecałem, że jak mi się uda i zdążę, to sobie rozważymy, kiedy tak naprawdę urodził się Pan Jezus. No i trochę mi się udało i możemy powrócić do tego tematu. Tak jak powiedziałem, na początku w ogóle nie myśleli uczniowie i wierzący ludzie o tym, kiedy Pan Jezus się urodził. Temat pojawił się dopiero około początku IV wieku, może troszkę wcześniej, koniec III wieku. A stało się to niewątpliwie za sprawą tego, że wszystkie bóstwa i wszyscy bogowie tamtego okresu mieli swoje urodziny. I myślę, że Kościół, który został tak zwaną religią panującą i został zanieczyszczony przez różnych myślicieli, filozofów starożytnego świata, greckich, rzymskich i jeszcze jakichś innych, zaczął się skłaniać również ku temu tematowi. Ale tak jak żeśmy sobie powiedzieli, Pan Jezus na pewno nie urodził się 25 grudnia. A skąd to wiemy? Wiemy to z Pisma Świętego. Przeczytamy sobie w czasie naszego rozważania kilka fragmentów, które na to nam będą wskazywały. Czytamy w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale, w 8 wierszu. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. Ten fragment mówi nam o tym, że pogoda sprzyjała temu, żeby być na zewnątrz, czyli żeby wypasać zwierzęta. W Polsce również jest taki okres wypasania zwierząt, kiedy to wiosną zwierzęta się wygania na łąki i pasterze ich tam pilnują aż do jesieni, kiedy to szczególnie w górach to jest widoczne, kiedy to chodzą pasterze ze swoimi tymi stadami po tych miejscach, gdzie tam mogą chodzić. I potem jesienią te stada z powrotem zaganiają do zagród. Podobna sytuacja miała miejsce w Izraelu w tamtych czasach. Gdybyśmy sobie otwarli księgę Pieśni nad Pieśniami, to jest księga, która poprzedza księgę proroka Izajasza, to w 2 rozdziale, w wierszu 11, dowiedzielibyśmy się ciekawej rzeczy. Bo oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały. Co nam ten fragment mówi? Mówi nam on ni mniej, ni więcej, tylko to, że w tamtej szerokości geograficznej, tak samo jak u nas, występuje pora roku, która nazywa się zimą. Gdybyśmy uważnie czytali Ewangelię, ja w tej chwili nie pamiętam, gdzie to jest zapisane, ale w którejś Ewangelii jest napisane, była zima. Kiedy Pan Jezus chodził po Jerozolimie, najprawdopodobniej oglądał świątynię wówczas, jest tam taka wzmianka, że wtedy była zima. Cóż to za zima? Gdybyśmy otwarli sobie księgę proroka Ezdrasza, jest księga, która znajduje się za księgą Kronik, strona 500, tam kilkanaście, zaraz powiem dokładnie, 10 rozdział, 520 strona, 10 rozdział, 9 wiersz. Zgromadzili się zatem w ciągu 3 dni wszyscy mężczyźni z Judei i Beniamina w Jeruzalemie, a było to 20 dnia 9 miesiąca. Cały lud usiadł na dziedzińcu świątyni Bożej, drżąc z przejęcia się tą sprawą i z powodu deszczów. I gdybyśmy do tego doczytali jeszcze 13 wiersz, jednakże ludu tu dużo i jest pora deszczowa, więc nie można stać na dworze. Nie jest to także sprawa do załatwienia w 1 lub 2 dni. Więc pora deszczowa, czyli inaczej mówiąc zima, występowała, tak jak tutaj żeśmy się dowiedzieli, w 9 miesiącu ich kalendarza. Musimy wiedzieć, że oni mają przesunięcie w kalendarzu wobec naszego, albo nasz ma wobec ich przesunięcie. Więc 9 miesiąc żydowskiego kalendarza to jest przełom listopada i grudnia. Wtedy była zima. Oznacza to, że pasterze nie byli ze swoimi trzodami w tym czasie na łąkach, na pastwiskach, ponieważ deszcz padał, było zimno i dowiadujemy się z książki, a jednak Pismo Święte ma rację, Wernera Kellera, że w okresie świąt Bożego Narodzenia, naszych świąt, panują mrozy w Betlejem, w Jerozolimie. Temperatura spada poniżej zera, szczególnie w nocy, a w dzień padają deszcze, nawet deszcz ze śniegiem, nawet śnieg. Czytamy w Starym Testamencie, że pewnego razu, kiedy spadł śnieg, coś tam się wydarzyło. Są takie fragmenty. A więc nie jest to region świata, gdzie w ogóle śnieg się nie pojawia. Że nie ma czegoś takiego. Występuje zimno, występują deszcze i pada śnieg. A więc pozostawanie pasterzy na pastwiskach wówczas nie miało miejsca. Również Talmud o tym wspomina, czyli żydowska księga, która zawiera tam te różne ich myśli i mądrości. I mówi o tym, że zwierzęta w tym czasie, czyli w okresie zimowym, czyli opadów śniegu, deszczu i tych przymrozków i mrozów i chłodnych temperatur, pozostają w zagrodach. Nie są wypędzane na pola, na łąki. Tak więc ustaliliśmy już ponad wszelką wątpliwość, że nie było to w grudniu. Ale kiedy? Czy Biblia nam daje jakieś wskazówki odnośnie tego, kiedy to mogło się wydarzyć? Daje nam wskazówki i teraz sobie je przestudiujemy. Otwórzmy sobie Księgę Ewangelii Łukasza. Łukasz pod tym względem jest dość dokładny, ponieważ Łukasz opisuje wydarzenia, które miały miejsce. Czytamy o tym w pierwszym rozdziale. Skoro już wielu podjęło się sporządzić opis wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie ci to opisać, dostojny Teofilu. A więc Łukasz jest tutaj w tym momencie takim, jak to się nazywa, kronikarzem, o, dziejopisem, kronikarzem. Opisuje jakieś wydarzenia, które miały miejsce, a żeby nie być gołosłowny i żeby nie pisać rzeczy niepotwierdzonych, czytamy, że korzystał z relacji naocznych świadków, którzy widzieli, słyszeli, przeżywali te wszystkie rzeczy. I Łukasz podaje nam po kolei wydarzenia, które miały miejsce przed narodzeniem Pana Jezusa. I teraz czytamy tak. Pierwszy rozdział, 24 wiersz. Powinniśmy przeczytać cały ten fragment do 38, ale może nie będziemy go czytać. Wiemy, co tam jest napisane. A po tych dniach Elżbieta, żona jego, poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc: tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, aby zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. I może jeszcze następny. A w 6. miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwane Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. No i tutaj potem jest dalej ten opis, co tam ten anioł jej powiedział. I 38 wiersz. I rzekła Maria: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł odszedł od niej. Tutaj mamy podane pewne liczby. I mamy podane pewne osoby. Elżbieta. Kto to była Elżbieta? To była żona Zachariasza. O Zachariaszu za chwilę sobie powiemy. To była żona Zachariasza, a matka Jana Chrzciciela. Tutaj jest napisane, że zaszła w ciążę, poczęła i ukrywała to przez 5 miesięcy, a w 6. miesiącu Maria dowiedziała się, że będzie matką. Czyli różnica pomiędzy urodzeniem Jana Chrzciciela, a urodzeniem Pana Jezusa, to jest około pół roku. To już żeśmy sobie ustalili. Teraz, kiedy urodził się Jan Chrzciciel? Pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, piąty wiersz. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, na imię jej było Elżbieta. Tutaj jest wyjaśnienie tego właśnie, że oni byli małżeństwem. Ale co jest ważne dla nas, że pochodził ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Nie będziemy tutaj dokładnie rozpatrywać tych wszystkich rzeczy, ale gdybyśmy czytali Księgi Królewskie i Księgi Kronik, to tam dowiadujemy się o tym, że zmian kapłańskich było 24. Ponieważ kapłani musieli służyć właściwie bez przerwy w świątyni. Byli tam dzień i noc. Żeby się nie zajechali, jak to się mówi po naszemu, czyli nie zamęczyli na śmierć, musieli się zmieniać. Były porobione zmiany. Tych zmian, tak jak powiedziałem, było 24. Każda ze zmian miała dyżur jednego tygodnia. Zaczynała od sabatu i następna zmiana znowu zaczynała od sabatu, czyli w sabat zdawali tą zmianę następnej. Czyli przez jeden tydzień każda zmiana miała swój dyżur i potem przez następne kilka tygodni czy kilkanaście mieli wolne. Musimy pamiętać jeszcze o takich sprawach, że w niektóre święta, tak jak Pascha i kilka innych, wszystkie zmiany przychodziły do świątyni, bo było mnóstwo roboty. Bo wtedy składano najwięcej ofiar i wtedy byli wszyscy. Ale za chwilę sobie o tym również powiemy. Więc on pochodził ze zmiany Abiasza. Tak jak powiedziałem, gdybyśmy poczytali Księgę Kronik, dowiedzielibyśmy się, że oddział czy zmiana Abiasza to była ósma zmiana. I te numery się nie zmieniały. Tak jak powiedziałem, każda zmiana była jeden tydzień i zmiany rozpoczynały się od pierwszego tygodnia, pierwszego miesiąca kalendarza hebrajskiego. Czyli była pierwsza zmiana, pierwszy tydzień, druga zmiana, drugi tydzień, ale w trzecim tygodniu było święto Paschy. Były wszystkie zmiany. Potem znowu była następna zmiana i następna. Ósma zmiana przypadała na dziewiąty tydzień, bo wiadomo, ten o jeden tydzień się to wydłużało. Ósma zmiana przypadała na dziewiąty tydzień lub na dziesiąty tydzień, ponieważ było następne święto. Było święto Pięćdziesiątnicy. I to, co opisuje Łukasz w pierwszym rozdziale, w ósmym wierszu, i stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, czyli tej ósmej zmiany, mogło to być w ósmym, w dziewiątym lub w dziesiątym tygodniu żydowskiego kalendarza. I otrzymał wiadomość, że będzie miał syna. I Łukasz 1:23, gdybyśmy przeczytali, a gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu, a po tych dniach Elżbieta, żona jego, poczęła, i to, cośmy czytali już. Czyli po niedługim czasie wypełniły się słowa, które wypowiedział do niego anioł, kiedy był w świątyni, i jego żona poczęła i była w ciąży. Tak jak czytamy, to tutaj ukrywała to przez 5 miesięcy. Tak jak mówiłem, nie wiemy dokładnie, ile to dni minęło, ale było to na przełomie czerwca i lipca. Czyli w ciągu tych 2 miesięcy to mogło być, naszych miesięcy. Czerwca i lipca. I teraz sobie policzmy. Przełom czerwca i lipca plus 9 miesięcy to jest marzec, kwiecień naszego kalendarza. Wtedy mniej więcej rodzi się Jan Chrzciciel. Na wiosnę. I tutaj nikt nie ma wątpliwości co do tego. I teraz marzec, kwiecień plus następne 6 miesięcy, kiedy urodził się Pan Jezus, to jest przełom wrzesień, październik. Ten czas. W tym czasie pogoda sprzyja, można jeszcze spokojnie być na łąkach wypasać zwierzęta i tak dalej, a więc ma to jakoś ręce i nogi, to wyliczenie, i może tak być. I teraz można się pokusić, oczywiście to są już teraz spekulacje, ale można się pokusić o dokładniejsze przybliżenie daty urodzin Pana Jezusa. Nam to nie jest do niczego potrzebne, ale zobaczmy dalej, co Biblia mówi na ten temat. Na przełomie tych dwóch miesięcy, czyli 9 i 10 naszego miesiąca, naszych miesięcy, to był siódmy miesiąc żydowski, nazywał się on Tishri. I teraz w tym miesiącu wypadają trzy święta. Święto Trąbienia, to jest pierwszy Tishri, 10 wypada święto Pojednania, a 15 do 22 wypada święto Namiotów. Wiele wydarzeń z życia Pana Jezusa ma miejsce w święta. Pan Jezus na przykład umarł w czasie Paschy, czy w okresie święta Paschy. Potem wiemy, że wstał z martwych, to również było święto. Kiedy odszedł do nieba, kiedy przyszedł Duch Święty, również było święto. Więc były to takie okresy świąteczne. Możemy się trzymać tego i zobaczmy teraz dalej, jakie to mogło być święto, bo możemy przypuszczać, że mogło to być święto. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 14 wiersz, mówi nam tak, Jan w swojej Ewangelii: a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Słowo zamieszkało, to jest greckie słowo skeno. To nie ja jestem taki mądry, tylko po prostu korzystam z materiałów, które ktoś już wyczytał gdzieś. Pierwszy rozdział, 14 wiersz. I to słowo dosłownie oznacza rozbić namiot albo żyć pod namiotem. A w 5 rozdziale 2 listu do Koryntian czytamy, że nasze ciała ziemskie są namiotami. A więc jest wielce prawdopodobne, że Pan Jezus przyszedł w tym okresie właśnie, czyli między 15 a 22 tego siódmego miesiąca. Oczywiście, tak jak powiedziałem, nie ma to dla nas tak istotnego znaczenia. Dla nas ma znaczenie to, że przyszedł i że stało się to, co Jan napisał w swojej Ewangelii. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Wydarzyło się to, co zapowiedział Pan Bóg. To, co mówiliśmy już ostatnim razem. Pan Bóg zapowiedział, że na ziemi pojawi się Syn. Syn, który spowoduje, że ludzie pojednają się z Bogiem. Że ludzie pojednają się z Ojcem Niebieskim. Z tym, który jest w niebie, który ludzi stworzył i który chce mieć z nimi społeczność. I Pan Jezus właśnie na to przyszedł. I niejednokrotnie, rozważając tutaj teksty Słowa Bożego, mówiliśmy sobie o tym właśnie, że Pan Jezus pojawił się po to, żeby umrzeć. I teraz, kiedy spotyka się Jan z Panem Jezusem, oni byli rodziną. Maria i Elżbieta to były krewne, jakieś kuzynki, coś w tym stylu. I Jan z Panem Jezusem również byli krewnymi. Ale kiedy Jan mówi o Panu Jezusie, to jak o nim mówi? 15 wiersz. Jan świadczył o nim i głośno wołał: ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. Później dalej, kiedy czytamy, to możemy się dowiedzieć, że Jan powiedział, że nie jest godzien nawet rozwiązać rzemyków jego sandałów. A kiedy Jan zobaczył Pana Jezusa nad Jordanem, powiedział: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jan nigdy nie przypisywał sobie żadnej wielkiej roli. Z tego opisu tutaj pierwszego rozdziału Ewangelii Jana o tym się dowiadujemy. Kiedy przychodzili do niego ludzie i go pytali: a kim ty jesteś, czy ty jesteś Chrystusem, czy ty jesteś jakimś tam kimś, to on nigdy nie przypisywał sobie wielkiej roli. Ale Pan Jezus, kiedy mówił o Janie Chrzcicielu, to co o nim powiedział? że to jest największy prorok, który urodził się z niewiasty. Ponieważ to jest ten prorok, który zobaczył wypełnienie proroctwa, który zobaczył wypełnienie pisma. I rzeczywiście to, co Jan powiedział, oto baranek Boży, to Jan zobaczył w Panu Jezusie wypełnienie proroctwa, wypełnienie pism Starego Testamentu. I dalej w 36 rozdziale również powtarza te słowa. Ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł, oto baranek Boży. Czyli ten, który został wybrany jako doskonała ofiara. Ten, który zostanie złożony jako ofiara umożliwiająca opuszczenie niewoli, w której ludzie się znajdują. Niewoli śmierci, niewoli grzechu, niewoli szatana. Ponieważ tak jak Pascha była dla Izraelitów uwolnieniem z niewoli egipskiej, tak ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest dla ludzi do dzisiejszego dnia uwolnieniem z niewoli grzechu, z niewoli tego świata, z niewoli szatana i czynienia jego woli. Tak więc to, co obchodzimy jako Boże Narodzenie, czy świat obchodzi jako Boże Narodzenie, fajnie, no jest radośnie przypomnieć sobie o tym, że Pan Jezus przyszedł na ziemię, że był dzieckiem, bo o tym czytamy, że był dzieckiem, że był posłuszny swoim rodzicom, ale kiedy rozpoczął swoją działalność, to wszystko zmierzało do jedynego. Wszystko zmierzało do ofiary Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. I jego nauczanie, przecież on swoim uczniom pięciokrotnie przepowiadał, że zostanie wydany, że zostanie zabity, że będzie ukrzyżowany, ale również przepowiadał, że zmartwychwstanie. I całe jego życie tutaj na ziemi było ukierunkowane właśnie na ofiarę. Ponieważ baranek, który został złożony, który był składany na ofiarę starotestamentową, to był baranek doskonały. Na nim nie mogło być żadnej skazy, on musiał być super. Był wybrany i taki został ofiarowany. I o Panu Jezusie również czytamy, że on był bez skazy i bez zmazy. Nie znaleziono zdrady w ustach jego, ani niczego złego nie popełnił. O tym czytaliśmy dzisiaj. Ale mimo to, a może właśnie dlatego, został wybrany jako doskonała ofiara. Jako ofiara, która zadośćuczyniła i która spowodowała to, że ludzie mogli zostać pojednani z Bogiem. I teraz ludzie przez krew Pana Jezusa, to co już kiedyś powiedzieliśmy sobie tutaj, zostali oczyszczeni ze swoich grzechów. List do Hebrajczyków mówi nam, że żadna starotestamentowa ofiara nie oczyszczała ludzi z grzechu. Bo gdyby tak się działo, to nie byłoby potrzeby już składania ofiar, gdyby te ofiary gładziły grzechy. Ale żadna ofiara Starego Testamentu nie gładzi grzechów. Grzech gładzi jedynie ofiara Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy przypominamy sobie o tym, że Pan Jezus przyszedł na ziemię, to przypominamy sobie również to, że po co On przyszedł? On przyszedł po to, żeby uwolnić ludzi z niewoli, żeby wyzwolić ludzi, żeby wykupić ludzi. Kiedyś mówiliśmy sobie tutaj na temat wykupienia, że On nas wykupił. Stał się ofiarą, stał się okupem, stał się zapłatą. Jego krew stała się zapłatą, a więc wszystko to wiąże się z wysoką ceną. Z wysoką ceną, jaką Pan Jezus zapłacił za każdego z nas. I z tego się możemy radować, tym się możemy cieszyć, że każdy z nas, kto odbiera tą ofiarę Pana Jezusa przez wiarę i staje się Bożym dzieckiem, jest wykupiony przez Jego krew, jest pojednany z Ojcem i może oczekiwać na przyjście Pana Jezusa. Może oczekiwać na wypełnienie obietnicy, którą Pan Jezus złożył, o której również czytamy w Ewangeliach, kiedy powiedział ludziom, że idzie, aby przygotować miejsce, a kiedy przyjdzie, weźmie swoich ludzi do siebie. I w tekście, który czytamy do wieczerzy, również czytamy o tym, że Pan Jezus przyjdzie. Kiedyś powiedzieliśmy sobie, że to jest najczęściej powtarzany temat w Nowym Testamencie. Przyjście, powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I również w tym fragmencie o tym czytamy. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.